Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Gościem Radia Mors jest dziś profesor Dariusz Filar. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasz gość jest doskonale znany osobom interesującym się gospodarką. To ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej i Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, były główny ekonomista banku Pekao S.A., autor komentarzy ekonomicznych publikowanych m.in. w The Wall Street Journal, Przeglądzie Politycznym Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej, autor książek ekonomicznych i beletrystycznych, a także, co w naszym dzisiejszym przypadku jest najistotniejsze, absolwent handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i członek Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego i członek Sądu Koleżeńskiego tej organizacji. Panie profesorze, w którym roku zaczął pan studia i czy to był od razu Uniwersytet Gdański?
Zaczynałem w 1968 jesienią. A przypomnę, to był trudny rok, dlatego że to było tuż po wydarzeniach marcowych i wydaje mi się, że ta atmosfera pewnego napięcia, niepokoju była odczuwalna jeszcze w okresie naszych egzaminów wstępnych. No, później to miało specyficzny wpływ na nasze studenckie losy, dlatego że byliśmy tymi rocznikami, w stosunku do których zostały wprowadzone tak zwane praktyki robotnicze, które miały wyprostować nasze kręgosłupy i trzymać nas z daleka od jakichś niewczesnych myśli o demokratyzacji kraju. Natomiast nie był to jeszcze Uniwersytet Gdański w 1968 roku. To była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, spadkobierczyni z kolei Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, bo to też jest długa tradycja. Znowu, co może być pewną ciekawostką dla dzisiejszych roczników studentów, te budynki, które stoją dzisiaj na skrzyżowaniu Armii Krajowej i 23 marca, nie istniały w tamtym czasie. A tam były takie dość dzikie tereny zielone. Nie było biblioteki również jeszcze wówczas w jej obecnym kształcie. Natomiast wszystko mieściło się w starym, z czerwonej cegły budynku, dzisiejszym Wydziale Zarządzania.
To był od razu handel zagraniczny w takim razie, jeżeli nie uniwersytet?
Nie, myśmy też wtedy, myśmy zdawali na handel zagraniczny, ale jeśli to dobrze pamiętam, bo to jednak minęło 50 lat, to ta ścisła specjalizacja i podział na grupy następował po drugim roku.
A skąd w ogóle pomysł, żeby zdawać na kierunek ekonomiczny? Tutaj mówi pan, że zdawaliście na handel zagraniczny.
Tak, 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 bo jak składaliśmy papiery, to pamiętam, że się pisało wtedy od razu w tych dokumentach, że zainteresowany jestem specjalnością w zakresie handlu zagranicznego.
Rozmawiałem na ten temat z innym absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. On powiedział, że poszedł na handel zagraniczny, bo chciał podróżować. Pan też?
Znaczy tak, przede wszystkim Aleksander Kwaśniewski jest dużo młodszy ode mnie, on był moim studentem w pewnym okresie, także ja jednak jestem od tych ładnych kilka lat starszy. Natomiast tak, ja to próbuję moim studentom teraz tłumaczyć, że w czasach, kiedy uzyskanie paszportu wymagało złożenia wielostronicowego, bardzo szczegółowego dokumentu, w którym nawet trzeba było podać zarobki rodziców i ewentualny stan posiadania majątkowego rodziców i wszystkich krewnych, którzy kiedykolwiek wyjechali za granicę i tak dalej, i tak dalej. I potem się czekało ileś miesięcy na ten paszport, to ta pokusa znalezienia się na studiach, które otworzą trochę świat, była bardzo mocna. ja może nie powiedziałbym, że poszedłem dlatego, że chciałem podróżować, ale na pewno gdzieś w tyle głowy była myśl o tym, że to jest otwarcie sobie jakiejś niewielkiej furtki do szerokiego świata. A drugi czynnik, który akurat w moim przypadku zadziałał, ja zawsze miałem słabość do obcych języków, no a te studia miały bardzo dużo obcego języka w programie.
Czy zdając już trzeba było znać też język obcy?
Zdawało się jeden język zachodni, na pewno nie pamiętam też teraz, czy zdawało się i język zachodni, i rosyjski. Z tym, że ja akurat z rosyjskim nie miałem problemów. Był taki okres, kiedy ja również bardzo dobrze mówiłem po rosyjsku.
Teraz już nie?
No, długa przerwa. Język jednak wymaga stałej gimnastyki. To jest też bardzo ciekawe, jak się zmieniało i w czasie studiów, i po studiach korzystanie z poszczególnych języków. No, na pewno żyjemy w świecie zdominowanym przez angielski.
Czyli teraz głównie angielski. A już na samych studiach, kogo pan tam poznał ze studentów? Takie osoby, które panu zapadły w pamięć, z którymi może pan dalej ma kontakty? No, należy pan w końcu do Stowarzyszenia Absolwentów, więc ceni pan te kontakty?
Znaczy, ja mam takie nieskromne poczucie, że nasz rocznik był w ogóle rocznikiem interesujących ludzi, dlatego że albo gdzieś bardzo blisko mnie, albo w sensie w równoległych grupach studenckich, albo na innych specjalnościach, byli ludzie, którzy zarówno zostali na uczelni, jak i ludzie, którzy odegrali potem jakąś istotną rolę w życiu kraju. W mojej grupie był Wojtek Okoński, po 90 roku, w 90 latach minister obrony przez pewien czas. W mojej grupie był Mirek Gronicki, minister finansów w pewnym okresie. W mojej grupie był Piotr Kuropatwiński, do dziś pracujący na Uniwersytecie Gdańskim. Był Michał Korkozowicz, który odgrywa dużą rolę w stowarzyszeniu w tej chwili. Nasz rocznik był, wydaje mi się, ciekawy. Zresztą wielu kolegów też zrobiło bardzo ciekawe kariery w biznesie. No a potem były roczniki bardzo ciekawych studentów, takich młodszych od nas o lat 7, 8, 10.
A wśród których poznał jako wykładowca już, tak?
Tak, kiedy ja już pracowałem i wśród których był właśnie między innymi Aleksander Kwaśniewski.
A czy byłego premiera pan też poznał?
To znaczy Krzysztof Bielecki, tak, oczywiście. Teraz nie pamiętam, czy on był w grupie naszej, czy równoleglej. On był w ogóle, że tak powiem, młodzikiem, dlatego że on wcześniej zaczął szkołę średnią i wcześniej trafił w związku z tym też na studia, ale tak, to biorąc pod uwagę rocznik akademicki, to również nasz rocznik.
A z wykładowców, kto na panu zrobił wtedy największe wrażenie, kogo pan wspomina jako taką osobę, która no, jakoś pokierowała pana życiem później?
Znaczy myślę, że tak. Taką osobą, która duży wpływ na mnie miała, był pan docent Kamiński, który prowadził z nami przede wszystkim kwestie ubezpieczeń w handlu zagranicznym, ale miał taki dar nawiązania kontaktu ze studentami i jest taką postacią, która wpisała się w moją pamięć. Jeżeli chodzi o języki, to nieżyjący już Janusz Boros, który był niezwykle wymagającym lektorem, ale któremu zawdzięczam mój angielski w dużym stopniu. Ja zresztą przeżyłem taki pewien szok dzięki niemu, dlatego że byłem przekonany, że mój angielski jest bardzo dobry i kiedy trafiłem na pierwszy semestr u Janusza, zakończyłem go z trójką i to trójką taką ciężko wypracowano, więc potrafił, ale potem już po paru latach, bo przez długie lata byłem w jego grupie, zdołałem do piątki dojść. Bardzo ciekawą postacią, właśnie to chyba wychodzi ta moja słabość do języków, że studia mi się z językami kojarzą, był pan Maurycy Berger, który nas uczył hiszpańskiego. Były to fascynujące zajęcia z języka hiszpańskiego, dlatego że one były prowadzone zawsze na zasadzie prowokacji. On nas zmuszał do mówienia, wywołując kontrowersyjne tematy i jak gdyby dociskając nas tak mocno, że zaczynaliśmy po hiszpańsku mówić.
Powiedział pan o trójce, a czy zdarzało się dwóje?
A nie, ja chyba oceny niedostatecznej nie miałem w okresie studiów, ale takie zimne prysznice mi się zdarzały.
Może jakaś powtórka?
Nie, nawet nie powtórki, ale że po prostu wydawało mi się, że jestem mądrzejszy niż to się na egzaminie okazywało. A taką przygodę miałem z panem profesorem Zaleskim z geografii ekonomicznej, który był bardzo wymagającym egzaminatorem. Potknięcie takie, oj, przypomina mi się kolejna niezwykle interesująca postać, pan doktor Kozubski, bo miałem takie potknięcie na ekonometrii.
O, ekonometria, to każdy się potyka.
Okej. Tak czy inaczej, Kozubski potrafił znakomicie tłumaczyć swój przedmiot, ale mimo to na egzaminie się nieco potknąłem.
Jeżeli już mówimy o takich śliskich tematach, czy no to one są bardziej interesujące niż te, które piątki same albo wzorowy student. Czy jako studenci mieliście jakieś głupie pomysły tak zwane?
Znaczy ja szczerze powiedziawszy jakichś takich wyjątkowo głupich pomysłów nie pamiętam. Zajęć pozaakademickich czysto, to pamiętam taki okres pływania w osadzie uniwersyteckiej ósemki jako wioślarz. No ale to nie był głupi pomysł, to było bardzo miłe spędzanie czasu na Martwej Wiśle.
Rozumiem. Czyli te wychowanie poprzez pracę poskutkowało tym, że byliście grzeczni.
Zastanawiam się, jak to było, ale na pewno ten cień 68 i świadomość, że można z przyczyn politycznych łatwo wypaść ze studiów. No, chłopcy jeszcze mieli problem wojska, wtedy była obowiązkowa służba wojskowa i był zawsze ten problem, czy jakieś potknięcie studenckie nie pociągnie za sobą trafienia do koszar. Plus szkolenie wojskowe od drugiego roku, poczynając przebieranie się w mundur raz w tygodniu i wyjazdy do Wrzeszcza, plus obozy wojskowe, duża część wyrwanych wakacji, czasami więcej niż osób wojskowych, sam, jeżeli kilka dni po jeszcze trzeba było karnie spędzić właśnie za jakieś już czysto wojskowe przewinienia.
Czyli to trzymało w ryzach młodych ludzi.
Wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć państwo policyjne, bo to już nie było państwo policyjne w tamtym czasie, ale wydaje mi się, że ta skala pewnego dyscyplinowania młodego pokolenia różnymi sposobami była bardziej intensywna niż dzisiaj.
Czy to było lepiej? Pana ocena, kiedy możemy porównać obecnych studentów z tamtymi, ich zaangażowanie, ich życie studenckie?
Znaczy trudno mi powiedzieć, czy to było lepiej. Był to po prostu inny reżim codziennej egzystencji, innego typu zagrożenia, innego typu kwestie dalszego życia, tak zwanej kariery. Na pewno pewne elementy. Dzisiejsze pokolenie jest, wydaje mi się, bardziej szczere w wyrażaniu swoich poglądów. Tam jednak do pewnego stopnia zawsze ten element gry, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć, istniał. Ja uważam, że dobrze, że to jest okres historyczny już tylko.
Proponuję chwilę przerwy na muzykę, wrócimy po przerwie. Witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Dariusz Filar. Co spowodowało, że pan został jako wykładowca na uczelni? Mówił pan, że tam były te podróże jako jeden z tych motywów, które sprawiły, że zaczął pan studiować handel zagraniczny, no ale zostanie na uczelni raczej tych podróży nie zapewniało.
Nie, zapewniało, dlatego że uczelnia też miała różnego rodzaju staże, różnego rodzaju kontakty zagraniczne, ale Też wydaje mi się, to bardzo takie są, powiedziałbym, dociekliwe pytania, które wymagają ode mnie porządkowania własnych myśli. Wydaje mi się, że znowu wracają te języki, dlatego że my jako studenci mogliśmy jeździć na praktyki w ramach ISEC-u, Międzynarodowej Organizacji Studentów Studiów Ekonomicznych. Ja przeżywałem ten okres fascynacji hiszpańskim. Bardzo mi zależało na tym, żeby trafić do Hiszpanii. I jak się troszeczkę pomyślało nad tym, jak wypełnić formularz, żeby on potem gdzieś tam wstrzelił się w oczekiwania potencjalnego pracodawcy ze świata, to można tak było trafić. I mnie w 72 roku udało się dostać praktykę w Astilleros Españoles w stoczniach hiszpańskich w Bilbao. Trafiłem tam na całe wakacje. Te kontakty z Hiszpanami, które zresztą potem sprawiły, że w 75 pojechałem na kolejną hiszpańską praktykę, tym razem na południu, właśnie na południowym wschodzie, bo w Barcelonie. Można powiedzieć, że ani jeden, ani drugi raz nie byłem w Hiszpanii, dlatego że Bilbao to Wiskaja, a Barcelona to Katalonia, także byłem w tych mniejszościowych fragmentach Hiszpanii. Tym niemniej, a spędzenie tyle czasu sprawiło, że ten kraj mnie zaczął interesować i w rezultacie mój doktorat był poświęcony Hiszpanii.
Także jak brzmiał?
Słucham?
Jak brzmiał tytuł?
Interwencja państwa w procesie rozwoju gospodarki kapitalistycznej, na przykładzie Hiszpanii.
Hiszpania była wtedy chyba jeszcze mało kapitalistycznym
państwem. Hiszpania była i kapitalistyczna, i właśnie bardzo silnie zetatyzowana. To był akurat przykład takiego kraju, gdzie państwo odgrywało dużą rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Pytanie, na ile to było efektywne.
Ja na to jak patrzę, wynikało z badań pana?
No z badań, że było to efektywne średnio. Potem zresztą Hiszpanie bardzo mocno odeszli od tego modelu. Natomiast ja na to patrzę znowu z perspektywy trochę dzisiejszej, kiedy zaczyna się mówić oczywiście w innym kontekście, w innym świecie, w innych gospodarkach, o tak zwanym entrepreneurial state, czyli o państwie przedsiębiorczym, państwie zaangażowanym w gospodarkę, to ja też tak czasami na to patrzę, jak co pół wieku historia w nieco innym kontekście się powtarza.
Czyli powrót do tej Hiszpanii mocno zetatyzowany.
Tak, ale już innej teraz.
Tęsknota za tym, co było?
Znaczy w odniesieniu do Hiszpanii?
No, w Polsce mamy też tęsknotę za PRL-em.
Nie, ja na pewno nie tęsknię.
Nie, mówię ogólne takie społeczne przyzwolenie na to, żeby państwo bardziej ingerowało.
To myślę, że tak, że tego typu oczekiwanie, że państwo miałoby wyręczyć rynek, uzupełnić rynek, interweniować, bo to też są różne odcienie i różni autorzy o tym piszą. Na pewno, zwłaszcza po doświadczeniach lat 2007-2009, takie tęsknoty się pojawiają i nie tylko u nas.
Może się okazać, że pana praca doktorska się teraz na czasie faktycznie zrobi, jeżeli się porówna, jak to...
Tam było bardzo dużo własności państwowej, dlatego że tam była sytuacja tego typu, że Franco grał bardzo specyficzną grę, dlatego że z jednej strony nie zaangażował się bezpośrednio po stronie Hitlera, była tylko ta hiszpańska tak zwana błękitna dywizja, wybita zresztą na froncie wschodnim potem, ale z drugiej strony zachowywał też dystans w stosunku do aliantów. A taka próba szukania trzeciej drogi, jesteśmy na tym Półwyspie Iberyjskim, troszeczkę w bok od Europy. I żeby tego typu politykę prowadzić, to w gospodarce trzeba było bardzo mocno stawiać na autarkię, czyli oddzielenie się od gospodarki światowej. No a to się z kolei w dużym stopniu dokonywało właśnie poprzez po prostu upaństwowienie całego szeregu podmiotów gospodarczych. Ja też jakbym pisał tą pracę jako historyczną, bo wtedy pisałem właściwie o tym, co się na bieżąco działo w Hiszpanii. Gdybym pisał ją jako pracę historyczną z perspektywy pół wieku, też bym to pewnie zupełnie inaczej ujmował w tej chwili.
Chciałbym teraz poruszyć kwestię stowarzyszenia, którego pan jest członkiem i w którego pan organizacji bardzo uczestniczy, ponieważ jest pan członkiem Sądu Koleżeńskiego. Dlaczego pan się zdecydował wstąpić do stowarzyszenia, zaangażować w pracę władz?
Znaczy, ja myślę, że zadziałał czynnik taki, który widzę jako działający także w stosunku do innych osób. Mianowicie w jakimś momencie znalazła się w stowarzyszeniu grupa ludzi z mojego rocznika. I to było takie troszeczkę Michała Korkozowicza wspomniałem, który dużą rolę w stowarzyszeniu odgrywał i odgrywa. I to było takie trochę na zasadzie przyciągania kolegów wzroku. Natomiast mówię, że dlaczego to działa w stosunku do większej grupy osób, bo tak jak patrzę na stowarzyszenie, to też widzę takie podgrupy w jego ramach, które składają się właśnie z ludzi, którzy przypomnieli sobie o sobie nawzajem, że kiedyś byli w jednej grupie studenckiej i teraz mają ochotę się spotykać.
Jakie to są roczniki w większości w stowarzyszeniu teraz aktywne?
Znaczy tak, roczniki starsze ode mnie, dlatego że jest taka grupa chyba panów bardziej niż pań, którzy myślę w tej chwili są już po 70. Jest trochę ludzi z mojego rocznika i bliskich, czyli początek lat 50. I tak jak ja identyfikuję, to trzecia grupa to roczniki gdzieś tak 58-60.
Czyli można...
Mówię oczywiście o datach urodzenia.
Czyli można wysnuć taki wniosek, że raczej osoby, które dawno temu skończyły studia, są bardziej zainteresowane stowarzyszeniem niż ci młodsi.
Jak patrzę na skład i patrzę na tych, którzy przychodzą na spotkania, na tych, którzy byli na zjeździe, to mam ewidentnie takie poczucie, że ta chęć kontaktowania się mocniej pojawia się kilkadziesiąt lat po ukończeniu studiów.
Czy Stowarzyszenie Absolwentów, jego główny cel to właśnie jest chęć kontaktowania osób, które kiedyś się znały na studiach, czy może jeszcze mieć jakieś inne cele?
Takie nie, to znaczy ja myślę, że tak, na pewno jest bardzo istotny sens w tym, żeby zobaczyć, co ktoś, kogo pamiętamy z lat 60. robi teraz, co osiągnął. Zresztą powiem panu redaktorowi, że to czasami też dzieje się tak, że pewne spotkania, które miały miejsce na forum stowarzyszenia, potem pączkują jakimiś spotkaniami prywatnymi poza stowarzyszeniem również. Więc oczywiście ta kwestia kontaktu jest ważna. No ale byłoby dobrze, są próby podejmowane w tym kierunku, żeby taki krąg absolwentów próbował oddziaływać także na rzeczywistość dzisiejszą. To znaczy właśnie z jednej strony dzielić się z dzisiejszymi studentami tamtym doświadczeniem, a praktycy, którzy pokazują, co osiągnęli studentom, prawda, a są członkami stowarzyszenia, pokazują im jakieś możliwe ścieżki życiowe i kariery. No i robienie na przykład jakiegoś typu konkursów, które też by integrowały środowisko młodszych i starszych.
Jest pan członkiem Sądu Koleżeńskiego. Czy ta instytucja, ten element władzy stowarzyszenia kiedykolwiek miała jakieś
sprawy? Pan się uśmiechnął i ja się uśmiechnąłem. Oczywiście statutowe rozwiązania wymagają istnienia takiego ciała. Ono jest zresztą pod znakomitym przewodnictwem profesora prawa Jerzego Młynarczyka. Także mamy najwyższej klasy prawnika na czele ciała, ale na szczęście nie było potrzeby rozpatrywania spraw, które by były aż tak mocno konfliktowe właśnie, czy budzące wątpliwości etyczne, żeby sąd koleżeński musiał się tym zająć.
Wspomniał pan o tym, że stowarzyszenie powinno angażować się w tworzenie jakichś konferencji, jakichś konkursów, wykładów dla obecnych studentów. Czy to się dzieje?
To był jeden taki konkurs podjęty. Ja nie byłem bliżej w to zaangażowany. Największym przedsięwzięciem, wydaje mi się, do tej pory był zjazd absolwentów, prawda? Także znowu takie próba zgromadzenia już setek ludzi z różnych roczników. I to pewnie też jakieś więzi po takim spotkaniu zostały. Także ja bym powiedział, to jest jedno z tego typu ciał społecznych, które mają szansę uczestniczyć w tym takim zagęszczaniu tkanki społeczeństwa obywatelskiego.
Czy oglądał pan taki film House of Cards?
Nie widziałem.
No ale pewnie pan kojarzy, że stowarzyszenie...
Ja wiem, że to jest fikcja polityczna, tak. Political fiction, tak.
Przytoczę przykład z jednego odcinka. Bohater jedzie do swojej macierzystej uczelni i funduje tam budowę nowej biblioteki, ona jest jego imienia. Czy takie działania absolwentów w Polsce?
No ale takie działania my już mamy, dlatego że wyposażenie budynku Wydziału Ekonomicznego w ogromnym stopniu, zresztą tablica właśnie to uwiecznia.
Tylko że to są absolwenci ze Stanów.
No tak, ale absolwent, prawda, który pomyślał, że może coś zrobić dla macierzystej uczelni. A w Stanach rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Na uniwersytetach amerykańskich raz, to są nie tylko budynki, to jest tak, że na przykład czasami ufundowanie katedry o określonym profilu badań naukowych i budżet tej katedry jest właśnie ufundowany przez absolwenta. Ja myślę, że w miarę jak będziemy stawali się społeczeństwem bardziej zamożnym, a stopniowo się stajemy, to myślę, że pojawią się osoby, które w ten sposób będą chciały pewien ślad swojej egzystencji na ziemi właśnie zostawić na macierzystej uczelni.
A czy w tym mogą pomagać takie stowarzyszenia?
Tak, no bo to jest też płaszczyzna kontaktu. To jest właśnie między innymi takie forum, na którym można porozmawiać o tym, czego uczelnia czy czego wydział w tej chwili potrzebuje, prawda?
Rozumiem, że ten przykład, który pan podał, on nie był związany ze stowarzyszeniem. To była jakaś inicjatywa, mówię o tych absolwentach ze Stanów, którzy ufundowali.
Tak, nie, to było z tego co wiem, to się stało poza stowarzyszeniem. To była po prostu wola absolwenta indywidualna, który chciał w ten sposób dla macierzysty uczelni coś zrobić.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Dariusz Filar, ekonomista i członek Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.